Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, wersety 6 i 7. Uniżcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie. Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Przypomnę tylko, że w wersecie 5 Piotr zacytował fragment Starego Testamentu. Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. I Piotr zacytował ten fragment w kontekście relacji, jaka powinna panować między wierzącymi w zborze. Ich postawa względem siebie nawzajem powinna być postawą pokory. Taka postawa podoba się Bogu. Bóg pokornych darzy łaską. Ale ten cytat ze Starego Testamentu służy jeszcze jednemu celowi. Jest to, można powiedzieć, taki łącznik pomiędzy tym, co Piotr napisał odnośnie cierpienia z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, a jego końcowymi zaleceniami. Ponieważ już zbliżamy się do końca listu. Dlatego też pojawia się w 6 wersecie słowo więc, które można też przetłumaczyć jako zatem albo dlatego. Więc to, co Piotr napisał w wersecie 6, ma związek z cytatem albo wynika z tego cytatu ze Starego Testamentu, jaki Piotr umieścił w wersecie 5. I jeszcze jedna uwaga odnośnie tekstu. W tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, czyli tej Biblii Ewangelicznej, wersety 6 i 7 są rozdzielone. W ten sposób, tłumacz sugeruje, że w wersecie 7 zaczyna się nowa myśl. Jest nowy akapit. Otóż tak nie jest. W Grece jest to jedno zdanie. 6 i 7 werset to jest jedno zdanie. I tłumacząc dosłownie, 7 werset zaczynałby się w następujący sposób. Uniżcie się pod mocną ręką Boga i tak dalej, aby was wywyższył w swoim czasie, składając, zrzucając wszelką swoją troskę na Niego, gdyż On troszczy się o was. Tak? Uniżcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie, zrzucając wszelką swoją troskę na Niego, gdyż On troszczy się o was. Więc zobaczmy, do czego wzywa Piotr swoich adresatów. Piotr wzywa się do uniżenia pod mocną ręką Boga. Wzywa do pokory pod mocną ręką Boga. Skoro względem siebie nawzajem postawa wierzących w zborze ma być postawą pokory, to tym bardziej, jeśli chodzi o Boga. Jeśli Bogu podoba się postawa pokory i tych, którzy są pokorni, Bóg obdarza łaską, to jaka powinna być postawa chrześcijan względem Boga? No, odpowiedź raczej jest oczywista. Tak? Powinna to być postawa pokory, uniżenia względem Boga. Więc nic dziwnego, że Piotr właśnie do takiej postawy względem Boga wzywa swoich adresatów w tym trudnym czasie, w jakim się znajdują. Trudnych dla nich czasie. Ciekawe jest to, że Piotr nie mówi swoim adresatom, aby uniżyli się przed Bogiem, ale mówi troszeczkę inaczej, aby uniżyli się pod mocną ręką Boga. To wyrażenie mocna ręka Boga pojawia się w Nowym Testamencie tylko w tym miejscu. Natomiast w Starym Testamencie wyrażenie mocna ręka Boga pojawia się wielokrotnie, ale w kontekście wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Tak? Kiedy Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, to tam pojawia się to stwierdzenie, że mocną ręką to uczynił. I taki przykład mamy na przykład w 2 Księdze Mojżeszowej, 13 rozdziale, wersety 8 i 9. W tym też dniu oznajmisz swoim dzieciom, obchodzę to święto, dlatego że, takich wspaniałych dzieł dokonał dla mnie Pan, gdy wychodziłem z Egiptu. To wspomnienie będzie ci znakiem na twojej ręce i pamiątką na środku czoła, po to, by prawo Pana było w twoich ustach, ponieważ mocną ręką wyprowadził cię Pan z Egiptu. Pan wybawił Izraelitów z niewoli w Egipcie, uczynił to mocną ręką. Bóg wyprowadził swój lud pośród wielkich znaków i cudów. Plagi egipskie, rozdzielenie Morza Czerwonego, czy obłok w dzień i słup ognia w nocy, podróżującymi Izraelitami. Te i inne znaki były narzędziem wyprowadzenia Bożego ludu z niewoli egipskiej. W ten sposób Bóg okazał swoją moc, swoją potęgę. Ale Piotr nie napisał tego, żeby przypominać swoim adresatom o wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli w Egipcie. Piotr napisał to w innym celu. Napisał to, aby przypomnieć swoim adresatom o wybawieniu, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Wybawienie, jakie mamy przez Pana Jezusa Chrystusa, jest takim, można powiedzieć, drugim eksodusem, czyli wyjściem. Drugim wybawieniem z niewoli. Tyle, że jest to wybawienie z niewoli grzechu. Tego wybawienia doświadczyli adresaci Piotra. Można powiedzieć, że mocną ręką Pan wyprowadził ich z duchowego Egiptu, z duchowej niewoli, jaką jest niewola grzechu. I być może w tej chwili, prawda, zaczynamy porównywać to wybawienie z niewoli w Egipcie i wybawienie z niewoli grzechu. I może się na pierwszy rzut oka wydawać, że to wybawienie z niewoli egipskiej było spektakularne. Ponieważ właśnie mamy te 10 plag, z których ta 10 najgorsza jest najgorsza, czyli pozbawienie życia pierworodnych w całym Egipcie. Prawda? Mamy te potężne znaki, jak na przykład rozdzielenie Morza Czerwonego, żeby Izraelici mogli przejść przez nie, czy też ten ogromny obłok, który w dzień zacieniał Izraelitów, a w nocy słup ognia, który dawał światło Izraelitom. Więc mogło to robić wrażenie. Tak, przecież jak doszli do góry i Pan spotkał się tam na tej górze z Mojżeszem i ta góra się trzęsła i wszyscy Izraelici byli przerażeni, że zginą, to są takie znaki, które przemawiają. Tak? To są obrazy, które przemawiają. A kiedy popatrzymy na Jezusa Chrystusa, oczywiście są tam różne znaki i cuda, prawda? Jezus dokonywał wielkich, ale nie ma tej takiej, można powiedzieć, tej graficznej oprawy. Ta szata ta graficzna jest jest uboższa. Nie ma tych wielkich, prawda, znaków, które mogliby wszyscy widzieć dookoła, które by powodowało, że serce bije dużo szybciej, adrenalina się wytwarza, bo jest przerażenie. Ale to jest tylko na pierwszy rzut oka. Jest to złudzenie. Ten pierwszy eksodus, to pierwsze wybawienie z niewoli egipskiej jest tylko cieniem. Jest tylko cieniem tych rzeczy przyszłych. Jest tylko cieniem tego wybawienia, które jest w Jezusie. To pierwsze wybawienie jest tylko cieniem tego drugiego wybawienia, którego sprawcą jest Pan Jezus Chrystus. Apostoł Piotr, nie wiem czy pamiętacie, na początku swojego listu mówił nam o zbawieniu, jakie jest w Jezusie Chrystusie, czyli o wybawieniu. I tak napisał. Tego zbawienia, tego wybawienia poszukiwali prorocy. Dowiadywali się o nie ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże wam łaskę. Pragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający Jego cierpienia i następującą po nich chwałę. Więc ci, którzy doświadczyli tego wyprowadzenia z niewoli w Egipcie, oni wyczekiwali, oni pragnęli doświadczyć tego wybawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Ponieważ ono jest ważniejsze, ono jest większe, ono jest wspanialsze pod każdym względem. A wszystko to za sprawą osoby Pana Jezusa Chrystusa. Przy Nim, przy Jezusie, ten obłok za dnia, czy słup ognia w nocy, czy rozstępujące się Morze Czerwone, czy anioł śmierci przechodzący przez Egipt, to wszystko wydaje się niczym. Dlaczego? Ponieważ w osobie Jezusa Chrystusa sam Bóg jest pośród ludzi. Sam Bóg jest pośród ludzi. Wcielenie Chrystusa, to, że Bóg przyjmuje postać człowieka, że słowo, przez które wszystko powstało, co powstało, a bez którego nie powstało nic, co powstało, staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Jest to cud, który przewyższa wszystkie inne. I nie ma skali, żeby móc określić wielkość i doniosłość tego wydarzenia. Tamto wybawienie było wybawieniem z fizycznej niewoli. Ci, którzy go doświadczyli, dalej byli w niewoli grzechu. Ci natomiast, którzy doświadczyli wybawienia z grzechu przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, mimo fizycznej niewoli, stali się prawdziwie wolnymi. Dlatego to pierwsze wybawienie jest tylko cieniem tego wybawienia, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. A jeśli tamto wybawienie było wyrazem mocnej ręki Pana, to tym bardziej wybawienie przez Jezusa Chrystusa jest wyrazem mocnej ręki Boga, potęgi Boga, mocy Boga. Dlatego Piotr wzywa swoich adresatów, aby uniżyli się pod mocną ręką Boga. Dlaczego mają to zrobić? Dlaczego mają się uniżyć? Aby mogli być wywyższeni. Aby Bóg w swoim czasie, w odpowiednim czasie wywyższył ich. Więc to obecne uniżenie ma służyć przyszłemu wywyższeniu przez Boga. Więc mamy tu do czynienia z obietnicą Boga złożoną ustami apostoła Piotra. Obietnica ta mówi, że jeśli adresaci Piotra, ci chrześcijanie, uniżą się pod mocną ręką Boga, to w odpowiednim czasie Bóg ich wywyższy. Oczywiście nie jest to obietnica, która dotyczy wyłącznie tych chrześcijan, do których napisał Piotr, ale jest to obietnica, która dotyczy wszystkich chrześcijan, każdego chrześcijanina. A musimy pamiętać, że jeżeli Bóg coś obiecuje, to On dotrzymuje swojego słowa. Kiedy to wywyższenie miałoby miejsce? Piotr mówi nam, że w swoim czasie, inaczej można powiedzieć, że w odpowiednim czasie, czyli w czasie, który Bóg uzna za odpowiedni. Na pewno jest to kwestia przyszłości. Prawdopodobnie jest tu odniesienie, czy też mowa o momencie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, ponieważ jest to moment, kiedy wierzący w Jezusa Chrystusa będą wywyższeni. Zostaną wprowadzeni do chwały. Na czym miałby to polegać, to wywyższenie? Tego Piotr też nie mówi nam wprost. Możemy się domyślać, że chodzi o wywyższenie właśnie, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię. Będzie to wywyższenie w dniu sądu ostatecznego. Kiedy Jezus przyjdzie, oddzieli owce od kozłów. Owce pójdą do wiecznej chwały, a kozy pójdą na wieczne cierpienie, na wieczną śmierć. I to wywyższenie będzie polegało na przyjęciu tych owiec do Bożej chwały. Jezus zgromadzi swoje owce i powie, każdy z osobna w obecności nieba i ziemi, tych mieszkańców nieba i ziemi, powie, dobrze, że mój sługo wierny, wejdź do radości Pana swego. Służba tych owiec, tych wierzących zostanie nagrodzona przez Pana i uhonorowana. I tutaj może chodzić o takie wywyższenie. Ale na czym polega to uniżenie się pod mocną ręką Boga? Mówimy o uniżeniu, aby zostać później wywyższonym. Ale na czym to polega? Na czym to uniżenie polega? I Piotr wzywa swoich adresatów do uniżenia się pod mocną ręką Boga i w wersecie 7 zachęca do zrzucenia wszelkich swoich trosk na Niego, gdyż Bóg ma o nich staranie. Piotr mówi, uniżcie się, zrzucając swoje troski. Uniżcie się, zrzucając swoje troski. Można więc powiedzieć, że wyrazem uniżenia się pod mocną ręką Boga jest zrzucenie swoich wszelkich trosk na Niego, na Boga, ponieważ On, Bóg, troszczy się o sprawy swoich świętych. Wróćmy do historii wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Już można wiele rzeczy się nauczyć ciekawych. Jest też tam lekcja i dla nas, w związku z tym fragmentem, który tutaj, na którym się zastanawiamy. Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli. Dokonał wielkich cudów, wielkich znaków. Wszyscy ci Izraelici to widzieli, tego doświadczyli. Przeszli przez Morze Czerwone suchą stopą, prawda? I zaczęła się wędrówka po pustyni. A wiadomo, jak jest na pustyni. Pełno wody, jedzenia. Nie, oczywiście nie ma tego, prawda? Nie ma za bardzo co jeść, nie ma za bardzo co pić, więc wkrótce pojawiły się trudności związane z podróżowaniem do ziemi obiecanej po pustyni. Nie było wody, a wiadomo, bez wody to człowiek długo nie pożyje. 3 dni szli przez pustynię i nie znaleźli wody. W końcu znaleźli wodę, ale ta woda nie nadawała się do picia, była gorzka. Co wtedy się stało? To jest nasza dobra Polska, znaczy dobra, to jest nasza tradycja polska. Trzeba narzekać. I oni zaczęli narzekać, tak? Oni zaczęli narzekać. Zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi. Co będziemy pić? Co będziemy pić, prawda? Ale Bóg dał rozwiązanie tego problemu. Ta woda gorzka, Bóg spowodował, że stała się słodka, dobra do picia. To jest 15 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. W 16 rozdziale czytamy o tym, że Izraelici weszli na drugą pustynię i znowu pojawiły się problemy, trudności. I znowu co zaczęli robić? Zaczęli szemrać i narzekać. Co mówili? Tam na pustyni cała społeczność Izraela zaczęła szemrać przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Szkoda, że już w Egipcie nie uśmiercił nas Pan, narzekali, gdzie mogliśmy sobie usiąść przy garnku pełnym mięsa i najeść się chleba do syta. Nie wiem, skąd oni sobie to wzięli, ale na pewno przy garnku pełnym mięsa nie siadali, będąc w niewoli. Wygląda na to, że wyprowadziliście nas na tę pustynię, żeby nas wszystkich zamorzyć głodem. 16 rozdział, 2 i 3 werset. Co nam ta historia pokazuje? Pokazuje nam, że Izraelici nie zrzucali swoich trosk, czy wszelkich trosk na Boga, na tego, który wyprowadził ich z niewoli i prowadził do ziemi obiecanej. Tu jest wyłącznie narzekanie, jest wyłącznie szemranie, tu jest oskarżanie. Obrywa się Mojżeszowi i Aaronowi, jego bratu. Ale tak naprawdę, i ósmy werset tego rozdziału, siódmy i ósmy mówi, że to szemranie, to narzekanie, to oskarżanie w zasadzie to jest skierowane przeciwko Bogu, czy do Boga. Tak? Więc widzimy, że pojawiły się trudności w ich podróżowaniu, w ich przejściu do tej ziemi obiecanej, ale te trudności nie prowadzą ich do uniżenia się przed Bogiem, lecz wręcz odwrotnie. Prowadzą do tego, że ci ludzie zaczynają szemrać i narzekać przeciwko Bogu. Izraelici nie przyszli do Mojżesza na przykład i nie prosili go, aby Mojżesz wstawił się za nimi do Pana. Nie prosili Mojżesza, aby przyniósł ich prośbę o pokarm czy o picie do ich Boga. Tak? Oni po prostu zaczęli szemrać. A dlaczego tego nie zrobili? Dlaczego nie zrzucili swoich trosk na Pana? No przyczynę widać w ich szemraniu. Mówili, szkoda, szkoda, że już w Egipcie nie uśmiercił nas Pan. Wygląda na to, że wyprowadziliście nas na pustynię, żebyśmy tu umarli z głodu, żeby nas wszystkich zamorzyć głodem. To narzekanie wskazuje, że Izraelici nie uważali, że Bóg się o nich troszczy. Te tymczasowe trudności były dla nich dowodem tego, że jest wręcz odwrotnie, że Bóg się o nich nie troszczy, że i o nich nie dba. Te tymczasowe trudności sprawiły, że to wszystko, czego Bóg dokonał, żeby wyprowadzić ich z Egiptu, poszły w zapomnienie. Dlatego też nie zrzucali swoich trosk na Niego, bo po co, skoro On się o nas nie troszczy? Wyprowadził nas na pustynię po to, żebyśmy pomarli, to tylko po to, prawda? Więc nie ma powodu, żeby zrzucać swoje troski na Boga. Więc te tymczasowe trudności nie prowadziły ich do uniżenia się pod mocną ręką Boga, ponieważ nie mieli wiary, ani nie mieli zaufania do Boga. Więc na podstawie tej historii możemy zobaczyć, do czego Piotr wzywa swoich adresatów. Uniżenie się pod mocną ręką Boga w tej sytuacji, w której znaleźli się ci chrześcijanie, jego adresaci, wyraża się w zrzucaniu wszelkich swoich trosk na Boga. Jest jakaś potrzeba, która wynika z oszczerstw czy gróźb, jakie się pojawiają, to nie wolno robić tak, jak robili to Izraelici. Te tymczasowe trudności nie powinny prowadzić do narzekania, do szemrania przeciwko Bogu, raczej powinny prowadzić do zrzucenia tych wszystkich trosk na Boga. Lepiej jest przyjść do Boga i powierzyć Jemu te troski, pamiętając, że On się troszczy o nich. Takie działanie będzie wyrazem zaufania do Boga i takie działanie podoba się Bogu. Więc kiedy doświadczasz trudności z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, z powodu pokładanej nadziei w Chrystusie Jezusie, to pamiętaj, że Bóg jest blisko, szczególnie blisko ciebie. I wyraża się to na różne sposoby. Jednym z nich jest to, że Duch Święty jest szczególnie blisko ciebie i poddaje ci słowa, jeżeli jesteś oskarżany, jeżeli ktoś musi wytłumaczyć się ze swojej nadziei, to nie jest sam Duch Święty, go wspiera i poddaje słowa, które by trzeba powiedzieć. Ale też Boża bliskość polega na tym, że Bóg chce, abyś zrzucał, czy zrzucała swoje troski na Niego, ponieważ On troszczy się o ciebie. Bóg troszczy się o ciebie, dlatego chce wziąć na siebie te różne troski, które dodatkowo cię obciążają. Jest tu mowa właśnie o zrzucaniu trosk na Niego. A kiedy zrzucasz coś na kogoś, to wtedy już nie jesteś obciążony, to wtedy jesteś odciążony. Kiedy doświadczasz trudności, Bóg to wie, Bóg to widzi i chce ci ulżyć w cierpieniu i chce być uczestnikiem w twoim cierpieniu poprzez to, że weźmie twoje troski na siebie. Jakże wspaniałym Bogiem jest Bóg. Jakże wspaniale Bóg troszczy się o swoje dzieci. Wiara w Boga, zaufanie do Boga zawsze prowadzą do uniżenia się pod mocną ręką Boga. Być może będą takie sytuacje, że będziesz mówić, nie rozumiem tego. Nie wiem, dlaczego to mnie spotkało. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego mam cały czas pod górkę. Czy spotkało mnie to, czy tamto. Ale kiedy uniżysz się przed Bogiem, to powiesz, ale w tym wszystkim ufam mojemu Bogu, który troszczy się o mnie. Ufam mojemu Panu, który oddał za mnie swoje życie, że On się o mnie troszczy, że On jest ze mną. Mojżesz był jednym z Izraelitów i w takim samym stopniu był dotknięty brakiem wody, jak ci wszyscy inni Izraelici. Ale Mojżesz nie narzekał. Mojżesz nie szemrał przeciwko Bogu. Mojżesz ufał. Powiedział, że Bóg jest blisko nich. Kiedy Jezus szedł na krzyż, mimo że to, też kiedy jeszcze był w ogrodzie Eden, nie Eden, tylko w ogrodzie Getsemane, kiedy modlił się, kiedy wiedział, że jego godzina nadeszła, że będzie wydany i że zawiśnie na krzyżu i że umrze, to powodowało, że bał się. Dlatego poszedł, co zrobił? Poszedł do ogrodu modlić się. I w modlitwie wyrażał swoje wątpliwości Ojcu. Ale ostatecznie zdał się na Boga, na swojego Ojca i powiedział, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Kiedy apostoł Paweł został ukamienowany za głoszenie Ewangelii, omal nie zginął, co zrobił? Podniósł się i poszedł głosić Ewangelię. Nie zrezygnował. Nie wycofał się, ale dalej głosił Chrystusa ukrzyżowanego. Te przeciwności, te trudności go nie powstrzymały. Te wszystkie zachowania Mojżesza, Chrystusa, Pawła wynikały z wiary i zaufania do Boga, że to jest konieczne dla zbawienia grzeszników. To, jak zachowali się ci ludzie, pokazuje, że w trudnym dla nich czasie uniżyli się pod mocną ręką Boga. Ostatnio też korzystaliśmy z przykładu Piotra i Jana, którzy z powodu uzdrowienia człowieka zostali wtrąceni do więzienia, z powodu głoszenia Ewangelii, zostali wtrąceni do więzienia. Później byli sądzeni i otrzymali zakaz głoszenia Chrystusa. Co zrobili po powrocie do swoich? Wspólnie zawołali i powierzyli tę całą sytuację Bogu. Czy Bóg ich zawiódł? Nie, ponieważ Bóg nie zawodzi. I to nas uczy, że wiara w Boga prowadzi do uniżenia się pod Jego mocną ręką. Natomiast niewiara zawsze prowadzi do szemrania, zawsze prowadzi do narzekania przeciwko Bogu. I widać to doskonale na przykładzie Izraelitów. Spójrz na siebie, na swoje życie. Czy jesteś wdzięczny, czy wdzięczna Bogu za to, gdzie jesteś i za to, co masz? Czy może ciągle narzekasz i mówisz, za co, Boże? Za co mnie pokarałeś? Czym na to zasłużyłem? Czy zasłużyłem? Czy mnie tu przywiodłeś po to, żebym umarł? Czy kiedy jest trudno? Czy kiedy twoja wiara jest doświadczana, kiedy jesteś atakowany za swoją wiarę, kiedy właśnie doświadczasz tych trudności, to czy zrzucasz swoje troski na Niego? Czy ufasz, że On ma o ciebie staranie? Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Tobie za to, że Ty się troszczysz o swoje dzieci. Ty się troszczysz o cały świat i podtrzymujesz cały świat, ależ Twoja, obiektem Twojej szczególnej troski są ci, którzy są w Chrystusie. Ci, którzy są w Twojej rodzinie, Panie, bo to jest grzechem nie troszczyć się o swoich najbliższych. Tego uczysz nas w swoim słowie, więc Ty troszczysz się o swoich najbliższych, Ojcze. I dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty robisz to doskonale, wspaniale. I że kiedy jesteśmy w trudnych sytuacjach, kiedy jesteśmy w sytuacjach, kiedy jesteśmy atakowani za wiarę naszą, za naszą nadzieję w Jezusie Chrystusie, to Ty, Panie, w szczególny sposób chcesz być blisko nas i chcesz brać nasze troski, żeby nas odciążyć i chcesz zaspokajać te różne potrzeby, które się pojawiają i Ojcze, Ty to czynisz i to możemy widzieć w Starym Testamencie, bo kiedy widzimy tych Izraelitów, którzy idą po tej pustyni, jesteśmy w pewnym sensie jak oni. Zmierzamy do naszej nowej stolicy, niebiańskiej stolicy, pielgrzymujemy. I w czasie tej pielgrzymki, w czasie tej podróży doświadczamy różnych trudności i przeciwności. I Panie, ucz nas tego, żeby poddawać się Tobie, żeby uniżać się pod Twoją mocną ręką w czasie tej podróży, żeby ufać Tobie we wszystkim, w cokolwiek się pojawia, jakiekolwiek przeszkody się pojawiają, żeby ufać Tobie. Żeby pamiętać o tej obietnicy, że Ty obdarzasz pokornych łaską. Że pamiętać o tej obietnicy, że Ty, tego, który się uniży przed Tobą, Ty wywyższysz w swoim czasie. Panie, żeby to pragnienie uniżenia się przed Tobą nam towarzyszyło przez wszystkie nasze dni. I żebyśmy mogli zrzucać, Panie, ucz nas tego, żebyśmy mogli zrzucać wszelkie nasze troski na Ciebie, ponieważ Ty masz o nas staranie. Ojcze, bądź uwielbiony przez Pana Jezusa Chrystusa za to wszystko, co Ty uczyniłeś przez Niego, za to wszystko, co mamy przez Niego. Amen.